Analizujemy konieczność radykalnej zmiany paradygmatu zarządzania zasobami wodnymi w polskim przemyśle i rolnictwie. Musimy przejść z modelu liniowego, opartego na schemacie pobór, użycie i zrzut, na model cyrkularny. W obliczu kryzysu klimatycznego oraz wytycznych Blue Deal, woda przestaje być tanim medium technicznym, staje się strategicznym mnożnikiem ryzyka. To ona bezpośrednio determinuje dziś rentowność przedsiębiorstw oraz bezpieczeństwo żywnościowe państwa. Dotychczasowa zyskowność wielu sektorów opierała się na kosztach ukrytych, czyli ignorowaniu degradacji ekosystemów i ryzyka niedoborów. Transformacja wymaga wdrożenia technologii odzysku wody, znanych jako RIS, oraz precyzyjnych bilansów. Kluczowa jest jednak przebudowa ram prawnych, systemów finansowania i kultury organizacyjnej. W rolnictwie zmiana ta jest warunkiem przetrwania krajobrazu i stabilności społecznej. Ochrona gleby oraz retencja stają się nowymi technologiami bezpieczeństwa, a nie jedynie ekologicznym dodatkiem. Przemysł wodny i przemysł zależny od wody – nowa ekonomia kosztów ukrytych. W poprzedniej części Polska została opisana jako państwo niskiej retencji, wysokiego ryzyka i spóźnionej wyobraźni. Należy teraz zejść głębiej. Tam, gdzie niebieski ład przestaje być domeną strategii publicznej, a zaczyna dotykać samej logiki przedsiębiorstwa. Prawdziwa zmiana dokona się w zakładach produkcyjnych, kopalniach, centrach danych i zarządach firm. To właśnie tam woda z kosztu technicznego przejdzie w kategorię strategiczną. Nam skończy się epoka taniego medium, a rozpocznie era zasobu krytycznego. Przemysł przez długi czas funkcjonował w modelu liniowym: pobór, użycie i zrzut. Taki schemat był możliwy, ponieważ woda pozostawała tania, a ryzyko niedoboru było niedoszacowane. Gdy inwestycja w obieg zamknięty ma długi okres zwrotu, racjonalność ekonomiczna nakazuje ostrożność. Blue Deal ujawnia te dysproporcje. Pokazuje, że część zyskowności wynikała jedynie z faktu, iż nie wszystkie koszty zostały uwzględnione. Nowa ekonomia wody będzie polegać na doliczaniu kosztów ukrytych. Koszt wody to już nie tylko cena poboru. To także ryzyko przerwania produkcji w czasie suszy, wydatki na nowe standardy, ubezpieczenia i reputacja. Woda przestanie być zwykłym kosztem, stanie się mnożnikiem ryzyka. Istotne miejsce zajmuje tu strategia wodna dla polskiego przemysłu 2030 do 2035 roku. Dokument ten wskazuje, że polski przemysł znajduje się w fazie pośredniej. Większość zakładów monitoruje zużycie wody, ale tylko niewielka część ponownie ją wykorzystuje. Bariery mają charakter nie tyle technologiczny, ile regulacyjny i finansowy. Pierwszym warunkiem odporności jest bilans. Zakład musi precyzyjnie wiedzieć, skąd pobiera wodę, gdzie występują straty i jakie ryzyko niesie jego lokalizacja. Strategia proponuje trójpoziomowy bilans wodny: podstawowy, rozszerzony i pełny. To przemysłowy odpowiednik badania krwi, pokazuje, gdzie system traci i gdzie ryzyko ma charakter strukturalny. Drugim warunkiem jest zasada Water Efficiency First, czyli pierwszeństwa efektywności wodnej. Zanim przedsiębiorstwo zacznie szukać nowych źródeł poboru, powinno sprawdzić, ile wody może odzyskać i gdzie traci ją przez przestarzałe procesy. To przejście z logiki ekspansji zasobu do logiki inteligencji procesu. Efektywność wodna to nie prosty nakaz oszczędzania, lecz racjonalne dopasowanie ilości i jakości wody do funkcji. Zasada Fit for Purpose, czyli dopasowania jakości do zastosowania, może stać się jednym z fundamentów gospodarki obiegu zamkniętego. Marnotrawstwem nie jest tylko zużycie zbyt dużej ilości wody, ale także wykorzystywanie wody o zbyt wysokiej jakości tam, gdzie wystarczyłaby woda odzyskana. Trzecim warunkiem są benchmarki. Przedsiębiorca, regulator, bank i ubezpieczyciel muszą wiedzieć, co dokładnie oznacza racjonalne zużycie wody w danej branży. Benchmark sektorowy wprowadza obiektywizację. Pozwala porównać zużycie, odzysk i straty w podobnych procesach, a następnie powiązać tę ocenę z lokalnym stresem wodnym. Woda jest zasobem lokalnym, nawet jeśli przedsiębiorstwo działa globalnie. Benchmarki zmieniają także relacje między przemysłem a finansami. Bank finansujący inwestycje będzie coraz częściej pytał o ryzyko klimatyczne i wodne. Zakład o słabej efektywności działający w regionie wysokiego stresu, bez planu odzysku stanie się bardziej ryzykowny. Blue Deal może przesunąć kwestię wody z działu technicznego do finansowego. Gdy woda trafia do finansów, przestaje być tematem dla ekologów i staje się językiem zarządu. Czwartym warunkiem jest RIS, czyli ponowne wykorzystanie wody. Główną barierą w Polsce jest brak jasnych ram prawnych, w tym definicji wody odzyskanej i klas jakości dopasowanych do zastosowania. Gospodarka obiegu zamkniętego potrzebuje prawa, które rozumie obieg. Bez odpowiedzi na pytania o status wody odzyskanej inwestycje będą wolniejsze i droższe. Prawo wodne przyszłości musi nauczyć się języka jakości stopniowanej. W przeciwnym razie będziemy oczyszczać za drogo tam, gdzie nie trzeba i nie odzyskiwać tam, gdzie można. Piątym warunkiem jest koordynacja zlewniowa w sytuacjach niedoboru. Strategia wodna proponuje stopniowane plany reagowania low flow oparte na wczesnym ostrzeganiu. Przemysł, rolnictwo i samorządy nie mogą dowiadywać się o ograniczeniach w ostatniej chwili. Odporność polega na stopniowaniu reakcji od ostrzeżenia po priorytetyzację i działania awaryjne. Kryteria strategiczności dostępu do wody muszą być jasne. Bezpieczeństwo energetyczne, zdrowie publiczne, żywność, infrastruktura krytyczna i obronność. Woda nie może być rozdzielana według decybeli wpływu. Szóstym warunkiem jest finansowanie. Projekty wodne często cechują się długim okresem zwrotu, a ich korzyści polegają na unikaniu strat. Potrzebne są preferencyjne kredyty, gwarancje i publiczne mechanizmy redukcji ryzyka. Blue Transition Fund oraz fundusze unijne powinny wspierać inwestycje zmniejszające ryzyko systemowe, nawet jeśli ich krótkoterminowa rentowność jest umiarkowana. To nie jest rozdawnictwo, lecz korekta rachunku, w którym rynek nie dostrzega pełnej wartości odporności. Państwo winno wspierać obszary, gdzie interes prywatny i publiczny spotyka się w długim horyzoncie czasowym. Woda jest właśnie takim punktem styku. Kolejnym krokiem musi być przekształcenie oczyszczalni i infrastruktury komunalnej w element przemysłu zasobowego. Oczyszczalnie mogą odzyskiwać wodę, energię, ciepło, biogaz oraz składniki nawozowe, wspierając tym samym lokalną energetykę, rolnictwo i przemysł. Mogą stać się węzłami gospodarki cyrkularnej, ale wymaga to odejścia od mentalności końca rury. Stara oczyszczalnia była ostatnim przystankiem ścieku, nowa ma być pierwszym przystankiem odzysku. To zmiana techniczna, ekonomiczna i kulturowa. Ściek przestaje być wyłącznie problemem sanitarnym, a staje się użytecznym strumieniem zasobów. Oczyszczalnia biorafineria potrafi stabilizować koszty energii i ograniczać emisje. Jednak bez odpowiednich przepisów, finansowania i kadr, najlepsze koncepcje pozostaną jedynie futurystyczną makietą. Istotne jest również podejście do branż problematycznych. Górnictwo i zasolone wody kopalniane to przykład, w którym Blue Deal może uderzyć w dotychczasowy model kosztów. Zasada zanieczyszczający płaci w wersji realnej może zmienić opłacalność całych segmentów działalności. Będzie to bolesne, gdyż zawsze bolesne jest ujawnienie kosztu, który przez lata pozostawał ukryty w krajobrazie. Jeśli zrzut zasolonych wód jest tani, technologia ograniczania zasolenia przegrywa ekonomicznie. Gdy staje się drogi, innowacja zaczyna mieć sens. Ekonomia środowiska nie polega na moralizowaniu przedsiębiorcy, lecz na takim ustawieniu cen i norm, aby racjonalność prywatna nie niszczyła racjonalności wspólnej. Kluczowym elementem transformacji są kompetencje. Zmiana modelu wodnego stworzy zapotrzebowanie na nowych specjalistów, inżynierów obiegów zamkniętych czy analityków ryzyka zlewniowego. Woda wymaga interdyscyplinarności. Równolegle musi zmienić się kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Woda powinna wejść do strategii zarządczej, zamiast pozostawać w dziale technicznym jako media i ścieki. Firma, która tych pytań nie zadaje, nie jest oszczędna, lecz spóźniona. Blue Deal może stać się dla przemysłu tym, czym dekarbonizacja była dla energetyki, wymuszeniem nowego rachunku konkurencyjności. To właściwy kierunek. Transformacja wodna nie może być przywilejem wyłącznie dużych firm. Jeśli ma mieć charakter systemowy, musi zostać przełożona na skalę mniejszego przedsiębiorcy. W przeciwnym razie powstanie nowa przepaść konkurencyjna, podczas gdy najwięksi będą zgodni z Blue Deal, mali mogą utonąć w niezrozumiałych obowiązkach. W przemysłowej części debaty kluczową kwestią staje się raportowanie estoński. Ryzyko wodne może być równie materialne co emisje. Firma może kupić zieloną energię lub kompensować emisje, ale nie skompensuje braku wody procesowej w dniu, w którym musi produkować. Woda brutalnie ogranicza kreatywność narracji. Jeśli zakład zostanie wstrzymany z powodu suszy, raport EST zamienia się w literaturę piękną. Dlatego materialność ryzyka wodnego powinna być traktowana poważnie przez inwestorów i rady nadzorcze. Woda nie jest dodatkiem reputacyjnym, jest pytaniem o ciągłość działania oraz odporność łańcucha dostaw. Jeżeli dostawca kluczowego komponentu działa w regionie wysokiego stresu wodnego, ryzyko przenosi się na całą sieć. Polski przemysł stoi przed wyborem między adaptacją aktywną a wymuszoną. Adaptacja aktywna to audyty, analiza danych i inwestycje w obieg zamknięty. Adaptacja wymuszona oznacza czekanie na droższe pozwolenia, konflikty społeczne oraz utratę konkurencyjności. Dobrze zaprojektowany Blue Deal stanowi warunek przetrwania przemysłu w Europie. Przemysł przyszłości nie będzie tym, który zużywa wodę bez końca, lecz tym, który potrafi produkować w warunkach ograniczoności. Woda zmieni także definicję innowacji. Nie będzie nią już tylko nowy produkt czy algorytm, lecz zdolność do zamknięcia obiegu i odzyskania ciepła ze ścieków. Innowacją stanie się optymalizacja jakości wody pod konkretne zastosowanie oraz finansowanie projektów, których główną korzyścią jest uniknięta strata. Przemysłowa część Niebieskiego Ładu jest lekcją realizmu. Jeśli przemysł odpowie na te pytania wcześniej, zyska czas i wpływ na kształt regulacji. Odpowiedź spóźniona wymusi wdrażanie cudzych rozwiązań pod presją. Polski przemysł powinien potraktować Blue Deal jako zapowiedź nowego rynku technologii wodnych i infrastruktury cyrkularnej. Kto pierwszy opanuje język wody, nie tylko lepiej dostosuje się do regulacji, ale będzie mógł sprzedawać to dostosowanie innym. W epoce niedoboru wiedza o oszczędzaniu zasobu sama staje się zasobem. Zmiana zasad korzystania z wody przemysłowej przebuduje rentowność branż. Nie da się długo udawać, że susza nie przekłada się na ceny chleba, warzyw czy mięsa. Wpływa to bezpośrednio na koszt pasz i ubezpieczeń, a w konsekwencji na stabilność całej wsi. W rolnictwie Blue Deal schodzi z poziomu abstrakcyjnej strategii do najbardziej dotykalnego wymiaru życia, do gleby, plonu i stołu. Sektor ten znajduje się w centrum paradoksu wodnego, jest szczególnie narażony na niedobory wody, a jednocześnie pozostaje jednym z głównych użytkowników zasobów. Rolnictwo bywa ofiarą suszy, lecz może ją również pogłębiać poprzez degradację gleb czy słabą retencję krajobrazową. Niebieski Ład nie może mówić do rolnictwa językiem oskarżenia. Wspólna polityka rolna będzie musiała silniej wiązać wsparcie publiczne z efektywnością wodną i ochroną gleb. Fundacja Dobre Państwo wyraźnie wskazuje, że środki unijne powinny być przyznawane z uwzględnieniem kryterium zrównoważonego gospodarowania wodą. Oznacza ono, że dopłata przestanie być wyłącznie transferem dochodu, a stanie się kontraktem. Społeczeństwo wspiera produkcję żywności, oczekując w zamian ochrony zasobu, bez którego ta produkcja będzie niemożliwa. Rolnik ma prawo oczekiwać, że nie zostanie sam z kosztami adaptacji. Nie można wymagać zmiany praktyk czy inwestycji w strukturę gleby, jeśli system wsparcia będzie niepewny i biurokratycznie upokarzający. Z drugiej strony społeczeństwo ma prawo oczekiwać, że środki publiczne nie będą finansować modelu niszczącego własne warunki trwania. Rolnictwo regeneracyjne, mała retencja czy zadrzewienia śródpolne nie są ozdobnikami, lecz technologiami przetrwania. Nowoczesność odkryła, że gleba nie jest jedynie podłożem, lecz żywym systemem. W tym kontekście pojęcie woda, energia, żywność i ekosystemy nabiera szczególnej ostrości. Produkcja żywności wymaga energii i wody, a energetyka z kolei często potrzebuje wody. Woda spina te elementy w jeden układ zależności. Gdy jej brakuje, rosną ceny, narastają napięcia społeczne, a państwo zaczyna działać reaktywne. Przez dekady infrastruktura melioracyjna była nastawiona na odprowadzanie wody. Problem polega na tym, że klimat uległ zmianie. Systemy zaprojektowane do szybkiego pozbywania się wody stają się ryzykowne w epoce jej niedoboru. Rozwiązaniem nie może być wyłącznie represja. Rolnictwo potrzebuje doradztwa, technologii precyzyjnego nawożenia, systemów monitoringu oraz pasów buforowych i ochrony cieków. Konieczna jest poprawa struktury gleby, retencja biogenów oraz stabilne bodźce ekonomiczne. Należy uprościć zasady tam, gdzie biurokratyczna złożoność zniechęca do działań prośrodowiskowych. Rolnik musi traktować ochronę wody jako element racjonalności gospodarczej. Dopiero mądre połączenie obowiązku, zachęty i wiedzy przynosi realną zmianę. Blue Deal może przedefiniować relacje między konsumentem a żywnością. Jeśli etykiety wodne oraz kryteria zakupów publicznych staną się powszechne, o wartości żywności nie będzie decydować już tylko cena, smak czy pochodzenie, lecz także zużycie wody i wpływ na zasoby. Etykieta musi pozostać narzędziem jasnej informacji i bodźcem dla producentów, a nie kolejnym sposobem zawstydzania kupującego. Ślad wodny produktu zależy od wielu czynników. Zużycie wody w regionie zasobnym ma inną wagę niż w obszarze deficytowym. Woda niebieska, zielona i szara to różne kategorie śladu wodnego, których nie wolno utożsamiać. Polityka informacyjna musi być zatem precyzyjna, by uniknąć fałszywych skrótów. Rolnictwo w ramach Blue Deal będzie musiało zmierzyć się z konfliktem między lokalną odpornością a globalnym handlem. Europa importuje produkty, których produkcja zużywa wodę poza jej granicami, co oznacza przeniesienie części śladu wodnego europejskiej konsumpcji na inne regiony świata. Fundacja Dobre Państwo wskazuje, że tak zwana Blue Diplomacy oraz analiza wpływu handlu Unii Europejskiej na zużycie wody poza jej granicami są częścią szerszego programu. Jest to kluczowe, by Europa nie stała się mistrzynią cichego importu problemów z cudzych rzek. Woda staje się tematem geopolityki żywności. Bezpieczeństwo żywnościowe jest częścią globalnej stabilności hydrologicznej. Blue Deal musi widzieć Europę jako uczestnika światowego obiegu zasobów. Woda płynie bowiem nie tylko w rzekach, ale i w towarach oraz łańcuchach dostaw. Dla Polski problem ten ma wymiar szczególny. Jako ważny producent żywności narażony na susze rolnicze, Polska musi traktować politykę wodną jako strategię państwową. Państwo powinno wspierać monitoring suszy, retencję w gospodarstwach oraz modernizację melioracji. Znaczenie nabiera także odbudowa wspólnotowego wymiaru gospodarowania wodą. Działania retencyjne mają sens często dopiero w skali zlewni lub gminy. Blue Deal może wymagać odnowienia lokalnych instytucji współdziałania. Bez nich rolnik pozostanie samotnym zarządcą problemu przekraczającego granice jego pola. Woda w rolnictwie jest dobrem wspólnym. W polskim kontekście kluczowe jest pogodzenie polityki wodnej z polityką przestrzenną na wsi. Rozproszona zabudowa bezpośrednio zaburza obieg wody. Współczesna wieś stała się obszarem mieszkaniowym i inwestycyjnym, gdzie każda z tych funkcji konkuruje o teren. Planowanie przestrzenne musi traktować obszary wiejskie jako element polityki retencji. Jeśli gminy będą realizować wyłącznie własny interes, ignorując uwarunkowania zlewni, suma lokalnych decyzji stworzy problem ponadlokalny. Blue Deal może tutaj przywrócić rangę wiedzy lokalnej. Nowoczesna polityka powinna łączyć doświadczenie mieszkańców z hydrologią i danymi satelitarnymi. Na poziomie aksjologicznym rolnictwo stawia pytanie, czy Europa potrafi utrzymać bezpieczeństwo żywnościowe, nie niszcząc wodnych podstaw tego bezpieczeństwa. Produkcji żywności nie można mierzyć wyłącznie tonami z hektara, w krótkim okresie musi być ona mierzona zdolnością systemu do produkcji za 10, 20 i 30 lat. Rolnictwo maksymalizujące obecny plon kosztem gleby przypomina gospodarkę, która sprzedaje dach domu, aby kupić eleganckie zasłony. Niebieski ład w rolnictwie będzie zatem sporem o definicję racjonalności. Dobra polityka musi uznać, że świat potrzebuje żywności właśnie dlatego, że nie wolno niszczyć zasobów, które ją umożliwiają. Produkcja i ochrona w długim okresie nie są przeciwnikami. Przeciwnikiem jest krótkowzroczność, która udaje realizm. Gdy transformacja stanie się wspólnym projektem bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony dochodów rolniczych, może stać się jedną z najważniejszych modernizacji europejskiej wsi. Woda w rolnictwie to w istocie polityka pokoju. Blue Deal próbuje przerwać spiralę kryzysów, przesuwając punkt ciężkości z rekompensaty po szkodzie na odporność przed szkodą. To zmiana cywilizacyjna skuteczniejsza niż kolejny komunikat o trudnych warunkach pogodowych. Woda, żywność i krajobraz tworzą trójkąt, w którym rozegra się przyszłość polskiej wsi. Blue Deal zmusi nas do zadania pytania, czy chcemy rolnictwa, które wygrywa sezon, czy takiego, które przetrwa epokę zmienionego klimatu. Pierwsze daje szybki wynik, drugie bezpieczeństwo. Czy potrafimy zbudować system, który premiuje cierpliwość gleby ponad pośpiech politycznych kadencji i krótkowzroczność rynkowych zysków? Ostatecznie woda nie negocjuje z opóźnionymi strategami. Wystawia jedynie rachunek tym, którzy mylili chwilową oszczędność z trwałą odpornością. Pytanie brzmi, czy chcemy gospodarki, która wygrywa pojedynczy sezon, czy takiej, która przetrwa epokę zmienionego klimatu?